Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Becoming an Exceptional AAC Leader: Inspiration from 15th Augmentative and Alternative Communication Champions, zredagowana przez Mai Ling Chan.
Jest zbiorem osobistych tekstów poświęconych komunikacji wspomagającej i alternatywnej, czyli AAC. Nie jest to podręcznik metodyczny ani jednolita historia rozwoju tej dziedziny.
Jej formą są krótkie, pierwszoosobowe narracje 15 osób związanych z AAC, wśród których znajdują się użytkownicy AAC, rodzice, logopedzi,
specjaliści technologii wspomagających, badacze i rzecznicy dostępności.
Autorzy opisują własne drogi zawodowe i życiowe, przeszkody, momenty zwątpienia oraz działania, które pozwoliły im uczestniczyć w rozwoju praktyki, narzędzi, zasobów i rzecznictwa.
Celem tomu jest pokazanie, że przywództwo w AAC nie wynika wyłącznie z formalnej pozycji lub wiedzy technicznej. Powstaje także z doświadczenia, uważności na potrzeby komunikacyjne innych oraz gotowości do współpracy.
Publikacja łączy perspektywę historyczną, zawodową i osobistą, a jej użyteczność polega na zestawieniu różnych głosów w jednej dostępnej formie.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wielość perspektyw jako obraz całego środowiska AAC, najbardziej wyróżniającą cechą książki, jest świadomie zbudowana różnorodność autorów.
WAAC. Decyzje dotyczące komunikacji często zapadają na styku wielu ról rodziny, osoby komunikującej się, terapeuty, szkoły, badacza i dostawcy technologii.
Tom nie ogranicza się więc do zawodowego spojrzenia logopedów.
Uwzględnia także ludzi używających AAC oraz bliskich osób z niepełnosprawnościami, co przesuwa uwagę z samego narzędzia na doświadczenie uczestnictwa w życiu społecznym.
Taki układ ma znaczenie analityczne. Specjalista może rozpatrywać system językowy przez pryzmat oceny i wdrożenia, rodzic przez codzienne możliwości dziecka,
a użytkownik AAC przez autonomię, tempo rozmowy i prawo do bycia wysłuchanym. Żadna z tych perspektyw nie wystarcza samodzielnie.
Zestawienie ich ujawnia, że powodzenie AAC nie zależy tylko od wyboru aplikacji, urządzenia lub symboli, lecz również od relacji, oczekiwań otoczenia i dostępności wsparcia.
Książka pokazuje również, że społeczność AAC nie jest jednolita.
Jej rozwój tworzą zarówno osoby pracujące w instytucjach, jak i ci, którzy poprzez własne doświadczenie wskazują luki w usługach i praktyce.
Dla czytelnika jest to argument za konsultowaniem decyzji z użytkownikami oraz rodzinami, zamiast traktowania ich wyłącznie jako odbiorców profesjonalnej pomocy.
Po drugie, przywództwo rozumiane jako praktyka, a nie stanowisko, tytułowe wyjątkowe przywództwo książka ujmuje szerzej niż zarządzanie organizacją, prowadzenie badań czy tworzenie produktu.
Z relacji autorów wynika, że liderem w AAC może być osoba, która inicjuje zmianę w swojej pracy, buduje zasób dla innych, rozwija metodę.
Upomina się o dostępność albo konsekwentnie wnosi do dyskusji perspektywę użytkownika.
Jest to ważne przesunięcie, ponieważ w dziedzinie komunikacji wiele istotnych zmian rodzi się poza formalnymi hierarchiami.
Narracje nie przedstawiają rozwoju jako prostego ciągu osiągnięć. Źródła opisujące książkę podkreślają obecność trudności, wątpliwości, wytrwałości i późniejszych rezultatów.
Dzięki temu przywództwo zostaje pokazane jako proces uczenia się i reagowania na realne bariery, a nie jako cecha zarezerwowana dla nielicznych ekspertów.
Czytelnik otrzymuje raczej modele działania niż uniwersalną receptę na karierę.
Praktyczny sens tej perspektywy polega na zachęcie do rozpoznania własnych kompetencji oraz obszaru wpływu.
Początkujący klinicysta nie musi od razu tworzyć ogólnokrajowego programu, aby działać odpowiedzialnie.
Może poprawiać dostęp do komunikacji w zespole, uczyć partnerów komunikacyjnych lub szukać współpracy z osobami korzystającymi z AAC.
Książka wiąże więc ambicję zawodową z konkretną odpowiedzialnością wobec społeczności.
Po trzecie, osobiste historie uzupełniają dane i standardy zawodowe.
Publikacja zajmuje szczególne miejsce obok typowych materiałów o AAC, ponieważ za główną metodę przekazu przyjmuje relację osobistą. W środowisku zdominowanym często przez badania,
modele najlepszych praktyk, szkolenia i informacje o produktach, historie zawodowych oraz życiowych dróg pokazują kontekst, którego same procedury nie oddają. Opisują, dlaczego konkretne problemy komunikacyjne stały się dla autorów ważne i jak przekształcali zainteresowanie w działanie. Nie oznacza to odrzucenia wiedzy empirycznej. Raczej to wskazuje ograniczenie podejścia, które ocenia AAC wyłącznie przez parametry techniczne albo rezultaty łatwe do zmierzenia. Komunikacja dotyczy także sprawczości, przynależności, relacji i możliwości wyrażenia własnego zdania. Te elementy łatwiej dostrzec w opowieści osoby używającej AAC lub rodziny zmagającej się z niewystarczającym wsparciem niż w zwięzłym opisie procedury. Forma antologii ma też walor edukacyjny. Czytelnik może porównywać odmienne ścieżki wejścia do dziedziny i zauważyć, że praktyka AAC rozwijała się poprzez kumulację doświadczeń z terapii, edukacji, technologii i rzecznictwa. Recenzje zwracają uwagę na końcowe rekomendacje w rozdziałach.
Ich funkcją jest przełożenie osobistej narracji na wskazówki, które można rozważyć we własnym kontekście, bez sugerowania, że cudza droga da się mechanicznie skopiować. Po czwarte, ASI jako prawo do głosu, a nie wyłącznie technologia, książka obejmuje zagadnienia tworzenia systemów językowych, rozwoju oprogramowania, badań i zasobów.
Lecz jej punkt ciężkości pozostaje społeczny. IAC jest przedstawiane jako sposób poszerzania możliwości komunikowania się ludzi z kompleksowymi potrzebami komunikacyjnymi.
Urządzenie, aplikacja czy tablica, symboli są ważne, ale same nie zapewniają udziału w rozmowie, edukacji, podejmowaniu decyzji ani życiu wspólnoty.
Z perspektywy autorów kluczowe staje się pytanie, czy otoczenie rzeczywiście uznaje komunikat osoby korzystającej z AAC za pełnoprawny.
Wymaga to czasu, dostępnych słów i systemów, kompetentnych partnerów komunikacyjnych oraz gotowości instytucji do usuwania barier.
Dlatego rozwój technologii musi iść w parze z edukacją rodzin, szkół i zespołów terapeutycznych.
W przeciwnym razie nawet dobrze dobrane rozwiązanie może zostać ograniczone do kilku sytuacji, zamiast wspierać codzienną autonomię. Włączenie rozdziałów tworzonych przez użytkowników AAC ma tu szczególną wagę. Pozwala uniknąć przedstawiania osób z niepełnosprawnościami jedynie jako beneficjentów działań ekspertów.
Są one współtwórcami wiedzy o tym, co działa, jakie bariery pozostają niewidoczne i jak powinny wyglądać priorytety rozwoju.
To wzmacnia tym samym podejście oparte na współdecydowaniu, a nie na mówieniu w imieniu innych.
Na koniec, budowanie globalnej wspólnoty i dzielenie się zasobami. W książce wyraźnie obecny jest motyw globalnej społeczności AAC. Autorzy pochodzą z różnych obszarów praktyki, lecz ich relacje łączy przekonanie, że postęp zależy od wymiany doświadczeń.
Taka współpraca nie musi oznaczać wyłącznie dużych konferencji czy formalnych projektów.
Może obejmować udostępnianie materiałów, rozwijanie praktycznych narzędzi, mentoring, uczenie się od rodzin i użytkowników AAC oraz publiczne omawianie problemów dostępności.
Znaczenie tej idei wynika z nierównego dostępu do specjalistycznego wsparcia. Rodziny i osoby z kompleksowymi potrzebami komunikacyjnymi mogą doświadczać izolacji albo braku usług. Historie zebrane w tomie nie rozwiązują tych nierówności, ale pozwalają rozpoznać, że wiele trudności ma charakter systemowy, a nie indywidualny.
To przesuwa odpowiedzialność z pojedynczej osoby na szerszą sieć profesjonalistów, instytucji, twórców technologii i decydentów.
Książka jest wykorzystywana w programach nauczania IAC, co odpowiada jej funkcji pomostowej.
Dla studentów i osób rozpoczynających pracę może być wprowadzeniem do kultury dziedziny, jej historii oraz różnorodności ról.
Dla doświadczonych praktyków stanowi przypomnienie, że wiedza nie płynie wyłącznie od uznanych ekspertów.
Wspólnota rozwija się wtedy, gdy doświadczenie życiowe, praktyka kliniczna i innowacja techniczna są traktowane jako wzajemnie potrzebne źródła wiedzy. Podsumowując, Becoming an Exceptional AAC Leader będzie szczególnie wartościowa dla logopedów, specjalistów technologii wspomagających, nauczycieli edukacji specjalnej,
zdrytów oraz osób rozpoczynających pracę w AAC.
Może też służyć rodzicom, opiekunom i użytkownikom AAC, którzy chcą lepiej poznać różne drogi rozwoju tej społeczności oraz język, którym opisuje się jej priorytety. Nie należy jednak oczekiwać od niej szczegółowego podręcznika diagnostyki, instrukcji konfiguracji urządzeń ani systematycznego przeglądu wyników badań.
Jej praktyczna wartość leży w czymś innym, w poszerzaniu perspektywy przed podjęciem takich działań. Tom pomaga zrozumieć, że decyzje dotyczące komunikacji mają konsekwencje relacyjne, edukacyjne i społeczne. Zachęca do słuchania osób korzystających z AAC, traktowania rodzin jako partnerów oraz dostrzegania, że dostęp do narzędzia nie jest równoznaczny z dostępem do realnego głosu. Krótkie narracje i zawarte w nich rekomendacje mogą być punktem wyjścia do refleksji zespołowej, mentoringu albo rozmowy o własnej roli w środowisku AAC. Na tle podobnych publikacji książka wyróżnia się formą antologii i szerokim doborem autorów. Zamiast budować autorytet wyłącznie na jednym eksperckim stanowisku, łączy doświadczenia użytkowników, rodzin, klinicystów, badaczy i twórców rozwiązań. Dzięki temu nie upraszcza historii AAC do opowieści o technologii lub indywidualnym bohaterstwie. Pokazuje dziedzinę jako wspólny, stale rozwijający się wysiłek na rzecz komunikacyjnego uczestnictwa i włączenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mailing Chan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.